Dobiegamy powoli do końca. Ostatnie 45 minut. Wy do domu, ja do domu. Mam nadzieję, że będzie to dla was fajny czas. Moi drodzy, ból przywództwa, taka myśl, do wielkości się schodzi, czyli im wyżej, tym niżej. Co mam na myśli? Im wzrastasz w autorytecie, tym... A inaczej, żeby wzrastać w autorytecie, to musisz zejść. A co mam na myśli? Wiecie, czasami ludzie tak się jakoś pozycjonują w życiu, że tego nie zrobi, tamtego nie zrobi, to go obraża, to tego nie zrobi. Kiedy zaczynałem jako pastor małego zboru, to właściwie robiłem wszystko. Rozkładałem krzesła, rozkładałem sprzęt, grałem uwielbienie, głosiłem kazanie. Krzeseł już nie składałem, dlatego że przychodzili ludzie i prosiłem ich, żeby poskładali. Składałem ulotki. Wiecie, robiłem dziesiątki rzeczy, których kompletnie nie czułem. Pamiętam, kiedyś robiliśmy jakąś dużą imprezę i trzeba było zrobić ileś tam pakietów. I pamiętam, nikt mi nie pomagał i siedziałem, składałem te ulotki, bo one przyjechały z drukarni nieposkładane i trzeba było je poskładać, ileś tysięcy tych ulotek. Mówię, co za bzdura, no czemu ja to robię? Z drugiej strony kochałem Kościół, kochałem Boga i robiłem to z powodu miłości. Czy to czułem? Niekoniecznie. Ale wiecie, tak jest w duchowej rzeczywistości, że patrząc na przykład na życie Józefa, widzieliśmy, że Józef najpierw musiał, inaczej, Józef miał marzenie, miał niesamowite objawienie tego, kim się stanie i do tego marzenia zamiast frunąć wysoko, to poleciał w dół. To znaczy najpierw musiał zejść bardzo nisko, aż do miejsc najniższych, żeby Bóg mógł, pracując nad jego sercem, w odpowiednim czasie go wywyższyć. Dlaczego? Dlatego, gdyby nie przeszedł tej szkoły, nie poradziłby się sobie ze splendorem, z władzą, z autorytetem. Tak? A więc im więcej człowiek w życiu ma mieć autorytetu, tym bardziej musi zejść, tym bardziej musi się uniżyć. I drogą do autorytetu zawsze jest uniżenie. Jeżeli chcesz rządzić, to jeżeli najpierw chcesz rządzić zamiast służyć, to tak naprawdę nie osiągniesz tego poziomu autorytetu, który Bóg ma dla ciebie. Jest takie powiedzenie, że ci, którzy nauczyli się przewodzić, ci, którzy nauczyli się służyć, otrzymują prawo, aby przewodzić. Dopiero kiedy nauczysz się służyć, otrzymujesz prawo, aby przewodzić. Im wyżej jesteś, w cudzysłowie, w hierarchii królestwa, tym masz mniej praw. Inaczej, ty masz prawa, ale ktoś inny musi się upomnieć o twoje prawa. I bardzo często jest tak, że ludzi stać na przykład na dojrzałość, na niedojrzałość, ciebie nie stać na niedojrzałość. Rozumiecie? Nie masz prawa do niedojrzałości. Nie masz prawa do obrażania się. Im chcesz być większym liderem, tym musisz wyzbyć się prawa do focha. Czy to znaczy, że zawsze będziesz miał pozytywne emocje? Nie, ale nauczysz się z nimi radzić, z Panem Bogiem, jakby uczyć się nie mieć focha, nie dąsać się. Inni mają prawo do wielu różnych rzeczy, ale ty zawsze musisz zachować klasę. Wiecie, kiedy pracowałem zawodowo, czasami musiałem niektórych ludzi zwolnić i mój prezes powiedział mi takie piękne zdanie i do dzisiaj staram się je praktykować także w kościele. Panie Jarku, tak Pan zwalnia ich ludzi, że jak spotkasz Pan ich na mieście, żebyś mógł się Pan z nimi kawy napić. To jest bardzo trudne. No, zwalniasz człowieka, wiesz, że jest do bani. Jak mu powiesz, że jest do bani, no to już się z nim kawy nigdy nie napijesz. Ale wiesz, że ma trójkę dzieci, żonę. No ale jest do bani, no źle pracuje, no tak. Czasami nie jest do bani, ale czasami zwalnia się tego, który ma, że tak powiem, najmniejszą rodzinę, albo wcale nie ma, albo ma najmniej dzieci, jest najmłodszy. No trzeba czasami kogoś zwolnić. Oczywiście dzisiaj czasy są inne, wtedy były inne. I pamiętam zawsze, kiedy zwalnialiśmy takiego delikwenta, to jeszcze dlatego, że pracowaliśmy w branży spożywczej, nadawaliśmy mu jeszcze jedzenia, żeby jeszcze miesiąc mógł przeżyć, zanim znajdzie jakąś inną pracę i tak dalej, i tak dalej. Czasami to naprawdę byli słabi pracownicy. Czasami chciało się wykrzyczeć: dziadu, nic ci się nie należy. Właściwie to powinieneś dyscyplinarkę dostać, a my jeszcze ci tu likwidacja miejsca pracy, wiecie, te wszystkie takie, bo szkoda chłopa i w ogóle. I w Kościele jest podobnie, tak się rozstawaj, jako pastor mówię, uczę się tak rozstawać z ludźmi, abym mógł jeszcze z nimi, jak się spotkam na mieście, z nimi kawy napić. Czy czasami mam ochotę im wykrzyczeć: ty dziadu jeden, tu, mam taką ochotę. Ale rezygnuję z tego prawa, bo chcę być człowiekiem klasy, chcę być człowiekiem królestwa. Czy czasami mógłbym powiedzieć dużo cierpkich i ciężkich słów? Tak, ale wiem, że muszę z pewnych praw zrezygnować, dlatego że one nie czynią mnie człowiekiem szlachetnym i człowiekiem klasy. A więc są pewne rzeczy, co do których im wyżej, tym masz mniej praw. Ale są pewne rzeczy, i to chciałbym jakby tą sesję skierować bardziej do ludzi z Kościoła, żeby ich uświadomić o pewnych rzeczach, niż do pastorów, a raczej chciałbym trochę w imieniu pastorów. Oczywiście, jeżeli ktoś z was, bracia, powie: ja się z tym nie utożsamiam, to możesz powiedzieć ludziom swojego Kościoła: nie słuchajcie tego, co on tam mówił, ale chciałbym dzisiaj się trochę upomnieć o prawa pastorów, bo oni się o nie nie upomną. Jest takie pojęcie w Biblii: prawa należne apostołom. Oto w listach czytamy: czyż my nie mamy prawa jako apostołowie zabierać żony chrześcijanki? A więc prawdopodobnie w Biblii są, można byłoby znaleźć, poszukać jakieś prawa czy jakieś rzeczy, które się należą chrześcijańskim przywódcom. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że Kościół nie nauczył się jeszcze dbać o swoich chrześcijańskich liderów. Tutaj Władysław tak uroczo mówił o tych wszystkich pięknych gestach odnośnie rocznicy, tak? I to jest fantastyczne, ale coś, co powinno być normą, musimy przytaczać jako piękny wyjątek. No zdarzyło się. Czy on się tego domagał? Nie, bo on im wyżej, tym mniej się domaga swoich praw. Ale to nie znaczy, że on ich nie ma. Rozumiecie? Każdy człowiek klasy nie będzie krzyczał: a mnie. Dalej robi swoje. Ale ktoś kiedyś powiedział: chrześcijaństwo chrześcijaństwem, a rachunki płacić trzeba. Jak wielu z was pracuje w takich dobrych firmach? Ręka w górę. Dobrych. Tak mało? Myślałem, że więcej. Firma, które dbają o pracowników. O, mają jakiś socjal. Tak, no trochę jest. A jaki socjal ma wasz pastor? Halo? To dlaczego nie ma? Proszę? Halleluja! A ile ta miłość kosztuje? Jak ja nienawidzę tej obłudy. Firmy, wiecie, jakie jest moje zdanie? Znam wielu fantastycznych chrześcijańskich liderów, którzy niestety są liderami w korporacjach. Bo rachunki płacić trzeba. I nikt się nie upomniał o ich prawa. Ilu ludzi stoi dzisiaj, genialnych, utalentowanych chrześcijańskich przywódców, którzy zastanawiają się, czy powinienem pracować w Kościele, czy powinienem pójść do pracy. Czy wiecie, że jednym z elementów upadku, jednym z elementów, nie jedynym, reformacji w Polsce było to, że pastorzy protestanccy musieli iść do pracy? Bo katoliccy księża pobierali dziesięcinę, a protestanccy księża mówili: u nas nie ma czegoś takiego. A więc szlachta bardzo często przechodziła na protestantyzm, bo nie musieli płacić żadnych danin. Efekt był taki, że ci pastorzy, czy ci księża ewangeliccy musieli porzucać swoją służbę ze względu na to, że rachunki płacić trzeba, a nikt się nie poczuwał. Tak. Moi drodzy, napisałem tak: jestem wołem, koniem, ale nie osłem. To znaczy, mogę ciężko pracować w Kościele. Mogę być jak ta kobyła, ale nie jestem głupi. Nie dam się wykorzystać. Znaczy, ja mówię, w sensie ja nie czuję się wykorzystany, dlatego że ja należę do tego promila chrześcijańskich przywódców, którzy są w tej dziedzinie dobrze zaopatrzeni. Ale jeżeli korporacje dobrze dbają o swoich pracowników, jak my dbamy o swoich pastorów? Czy nasz pastor ma służbowy komputer? No co ty zgłupiałeś? Jak chce komputer, niech se hop kupi. I ci sami ludzie, którzy to mówią, idą do pracy i wrzeszczą, domagając się sprzętu komputerowego. Ci sami ludzie, którzy ze zdziwieniem patrzą, że pastor jeździ prywatnie, którzy za normalne uznają, że ktoś, pracownik kościoła, jeździ swoim prywatnym samochodem na potrzeby kościoła, ci sami ludzie wpadają i pierwsze, co się pytają, a czy będzie służbowy samochód? Miłość zborowników. Dziękuję, to piękne. Mają miłość swoich zborowników. Jak ona się wyraża? Oczywiście nie mówimy o 10-osobowym zborze, 20. Jesteśmy realistami i wiemy, że są różne możliwości finansowe, ale czy tak naprawdę nasze kościoły już wyczerpały możliwości finansowe? Czy już doszły i stwierdziły, to już jest hojność hojności? Czy raczej niewielka grupa ludzi jest hojna, a pozostała jest biernymi obserwatorami? Musimy rozstrzygnąć to sami. Chcecie biblijny fragment? Oczywiście. Mucącemu wołu nie zawiązuj pyska. Jest tam napisane, moi drodzy, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się podwójna cześć. Co to znaczy? Że co, dwa razy mu się ukłonie? W konkordancji Stronga, to jest taka konkordancja, która tłumaczy szerzej wyrazy użyte, greckie, jest to ten sam wyraz, który znaczy podwójna zapłata. Mówiąc inaczej, apostoł Paweł mówi tak. Dobrym pracownikom pańskim należy się dobre wynagrodzenie. Łapiecie, jesteście ze mną? Świat już dawno zrozumiał, że największym potencjałem są ludzie. Że najlepszych ludzi sobie wyrywają, są w stanie zapłacić największe pieniądze, bo wiedzą, że nie maszyny, nie komputery, ale ludzie są największym potencjałem. Tymczasem w kościele nie zatrudniamy utalentowanych ludzi albo wydaje nam się, że powinni robić za Bóg zapłać i jeszcze się niech cieszą. A więc jakie mają prawa apostołowie? Jakie ma prawo ten wół, który miele tą mąkę? Przede wszystkim wół ma prawo jako pierwszy zjeść z owoców tego mielenia. Czyli wół korzysta pierwszy z powodzenia kościoła, inaczej wół, wróć, liderzy zboru czy etatowi pracownicy jako pierwsi powinni korzystać z owoców rozwoju i funkcjonowania zboru jako pierwsi. Bo dobry lider to dobry zbór. To tak zawsze działa. A więc Paweł mówi wprost, jak facet daje radę, to go wynagrodźcie podwójnie. Jak jest przeciętny, to go pojedynczo wynagrodźcie. No zaraz wszyscy będą nagle przeciętni, żeby podwójnie nie płacić. A więc porozmawiajmy trochę o tym bólu przywództwa, jakim jest to, że my jako liderzy się nie domagamy, cierpimy, nie upominamy się o swoje kosztem naszej jakości życia, gdzie w tym samym czasie wielu z nas całkiem dobrze się wiedzie. A szczególnie w dzisiejszych czasach nie boję się tego mówić. Wydaje nam się, jakby pastor ma jakieś tajne źródła zaopatrzenia i on jakoś daje radę, a poza tym musimy pastora trzymać w pokorze, a więc w ubóstwie, żeby w pychę nie wpadł. Jakaś taka nauka była, że pastor musi być biedny. No dobra, no pastor niech będzie biedny, ale co zawiniły dzieci pastora? No też mają być biedne? Żona pastora też ma być biedna, bo se chłop wymyślił służbę? Opowiem wam historię z Ukrainy. Mam przyjaciela, mieszka na wschodzie Ukrainy, jeżdżę do niego, znaczy jeżdżę, za duże słowo, byłem parę razy. Jakoś ostatnio nie mam sił tam pojechać. Naprawdę przygnębiające miejsce. I wiecie, przyszedł do mnie taki starszy pastor Wiktor ze swoją córką. Wiktor przyszedł i wiecie, on naprawdę nie robił to z żadnych pobudek. On po prostu opowiadał o swoim życiu i mówi, miał wyjeżdżać do Belgii, sprzedał firmę transportową, ten wyjazd nie wyszedł, pieniądze się rozeszły, prowadzi mały zbór, nie mają tam jakoś za dużo pieniędzy. I to jest inna sytuacja. I I wiecie, naprawdę czasami trzeba zrozumieć pewnych ludzi i pewne miejsca. Chociaż powiem wam taką rzecz, że kiedy mieliśmy 15-lecie Kościoła, było wielu tam naszych przyjaciół, on jako jedyny przyniósł dar dla mnie i dla żony pastora. Mówi, to tam paręset dolarów, niewiele, ale to dla ciebie. Przepraszamy, że tak mało. Ukraińcy są nauczeni hojności. Naprawdę. Wiecie to. Możemy się od nich uczyć w wielu miejscach. I tak zawstydził tych moich przyjaciół pastorów, którzy mi tam, wiecie, kubeczek z wersetem przynieśli. Nie dawajcie pastorom żadnych kubeczków, żadnych obrazków świętych, żadnych Biblii. No pastor, święty człowiek, kubek z wersetem. Nigdy, proszę was, nie upokarzajcie nas już tymi prezentami. Kolega się obraził, czy co? Czy ja coś nie tak powiedziałem? Ma problem, tak? Moi drodzy, rozmawiajmy szczerze. Rozmawiajmy szczerze. A więc przyprowadził tą swoją córkę i mówi, wiesz, to moja córka chodzi do szkoły średniej. I mówi, papa do mnie mówi, jak ja mam powiedzieć, że Bóg jest wielki? Jak mówi, mam buty, z których palce u nóg duże wychodzą. Coś w tym jest. Bo Bóg nie zostawił utrzymania woła poprzez cuda, ale poprzez regularne zaopatrzenie lokalnej wspólnoty. Łapiecie? Cuda są na czasy trudne. Cuda nie są regularną metodą Bożego zaopatrzenia. Cuda dzieją się w sytuacjach kryzysowych, trudnych, zamieszaniach. Ale Boża codzienność to jest to, kiedy lokalny zbór utrzymuje swojego lidera. Co to dziecko zawiniło? Mówi, papa, no jak Bóg jest wielki, jak ja mówi, na buty nie mam. Trudne, prawda? A więc musimy zadać sobie pytanie, jak dbamy o swojego woła. Bardzo często domagamy się swoich praw pracowniczych, tak? Ale czy w tym samym czasie lokalny pastor, lider jest przez nas objęty prawami pracowniczymi? Czy ma prawo do urlopu? Ja się szczyciłem tym, i to jest moja głupota, że ja przez 10 lat nie byłem na urlopie. I w 2011 odcięło mi prąd. Pch. Stany depresyjno-lękowe. Dziękuję, prąd wyłączony. Urlop był nieduchowy. Może był duchowy, ale trzeba było udawać takiego, wiecie, hojraka. Niezniszczalnego. Od tego czasu ustaliliśmy, okej, musimy się na coś umówić z Radą Zboru. Umówiliśmy się, że przyznano mi takie samo prawo urlopowe, jak każdemu z nas. Tak? Ono jest umowne oczywiście, ono nie wynika z kodeksu pracy, ale wynika z, pamiętacie, miłość. Miłość. Gdyby ci pewnego dnia zabrano 2 tygodnie urlopu, co byś zrobił? Sąd pracy. Ale czy pamiętamy o naszych liderach, którzy potrzebują też odpoczynku, tak? Którzy potrzebują też odpocząć. I ktoś mądry wymyślił, że to tyle mniej więcej jest potrzebne. Czy myślimy o naszych liderach podczas świąt? Czy dzieci pastora dostały jakąkolwiek paczkę na święta? Wiecie, jak byłoby im miło? Jest coś takiego jak syndrom dzieci pastorskich. Bardzo wiele dzieci pastorskich nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, nie ze względu na ojca czy matkę, ale ze względu na to, czego doświadczyli. Czy dbamy o narzędzia pracy dla naszych liderów? Oni się nie upomną o komputer. Ale tak jak powiedziałem, my w tym samym czasie idziemy. Jedno z pierwszych pytań jest, gdzie jest nasze biurko i nasz komputer? Kiedy pracowałem w firmie, oczywiście ja wiem, że skala zasobów finansowych, ja to wszystko wiem, ale zróbmy choć trochę, a już będzie wielka zmiana. Wiecie, ja kilka razy do roku jeździłem na bardzo drogie szkolenia, super hotele. Czy nasz pastor jest wysyłany na jakąś konferencję, za którą zapłaci Kościół? Ja odkryłem kiedyś, że ja przez rok nie usłyszałem, a wiecie, to jest chore, to jest naprawdę chore, nie usłyszałem ani jednego kazania jakby jako słuchacz. Chyba, że byłem w swoim kościele. Ale wiecie, słuchanie kazania w swoim kościele to jest tak, siedzisz, to nie działa, tamto nie działa i wszystko cię denerwuje. Nie było miejsca, w którym ja bym pojechał i po prostu przeżył czas zbudowania dla siebie. A niedziela w niedzielę karmisz Boży lud. Niedziela w niedzielę coś dajesz. A więc czy wspieramy rozwój osobisty naszego lidera? Ale odwracając w drugą stronę, czy nasi liderzy, pastorzy i starsi zboru wspierają nasz rozwój osobisty jako liderów. Ja na przykład wysyłam moich liderów na różne konferencje, płacimy im za nie. Oczywiście mamy pieniądze, ale chociaż czasami dołóżcie 50 zł, żeby ktoś mógł pojechać. To już będzie coś, sam fakt, że pomyślałeś jako pastor, że ktoś może pojechać na jakąś konferencję i wy jako zbór dorzucicie się. Amen. I moglibyśmy mnożyć tak wiele różnych rzeczy i zdarzeń. Samochód. A z jakiej paki ja mam jeździć swoim osobistym samochodem w kościele? Przecież ja zajechałem tak 4 samochody. Ostatni samochód, jaki, wiecie, ja wam chcę pokazać perspektywy, ja tego nie żałuję, ale my musimy wszyscy sobie uzmysłowić pewne rzeczy. Miałem super furę, wiecie, ja mówię tak, ja nie zarabiam źle. Moja żona jest urzędnikiem, ale zarabia bardzo dobrze. Stać nas na wiele rzeczy. Miałem Passata wypasionego, naprawdę samochód był genialny. Miał tylko jeden problem. Miał 400 tysięcy przebiegu. Przyjeżdża facet, mówi, panie, serwisowany był? No był, to nie biorę. Ja mówię, dlaczego? No jak to dlaczego? A kiedy był ostatni raz w serwisie? Miesiąc temu. To nie biorę. No bo licznik jest jakby udokumentowany przebieg. Więc sprzedałem go za śmieszne pieniądze. 90% jazdy było w kościele. Nikt o tym nie myśli, prawda? Pastor jedzie gdzieś swoim samochodem i tak dalej, poświęca się. I on nie patrzy, wierzcie mi, on jest ostatni, który będzie patrzył, że musi jechać swoim samochodem. Ale my musimy to wiedzieć, musimy to rozumieć. Prawo do odpoczynku, prawo do godnego miejsca pracy. Powiesz, pastorze, nie przesadzasz? Kochani, my nie mieszkamy w Bangladeszu, ani, nie wiem, w jakimś bardzo ubogim afrykańskim kraju. Bądźmy świadomi, że miejmy taką samą dbałość o nasze kobyłki, jak chcielibyśmy, żeby dbano o nas w pracy. Nic więcej. Nic więcej. Nie oczekujemy przywilejów. Wiecie, nie oczekujemy być super bogaci, ale nie chcemy też być super biedni. Chcemy być po prostu tą średnią klasą. Nie chcemy być ubogimi krewnymi Kościoła, którzy zastanawiają się, czy mogą na wyjeździe kawę w Starbucksie kupić, bo ich nie stać. I noszą kawę w termosie, a bracia z kościoła, biznesmeni, kawka, herbatka, a my tak gdzieś, skąd to wiem, z obserwacji. A więc, moi drodzy, ten ból przywództwa jest czasami taki, że my jako liderzy, liderzy różnych poziomów, nie mówimy o swoich potrzebach. Żyjemy czasami na pograniczu jakiegoś nawet upokorzenia ze strony niektórych ludzi. Próbujemy się o coś upomnieć, o jakieś 100-200 zł czasami, żeby ktoś nam coś podniósł i jeszcze ludzie robią łaskę, a my w tym samym czasie wiemy, że gdybyśmy pracowali, zarabialibyśmy 5 razy więcej. Warto o tym mówić nie dlatego, że nasze ego po prostu jest większe od, nie wiem, Pałacu Kultury, ale dlatego, że są pastorzy, którzy nigdy się nie upomną. I my musimy w tym, rozmawiając o tym bólu przywództwa, rozmawiać o tym. Bo czasami nam trudno zrozumieć, że jak my się nie zatroszczymy, to nikt się nie zatroszczy. Dlatego ja w kościele wyznaczyłem, poprosiłem jedną z osób z Rady Zboru, która będzie o tych wszystkich rzeczach pamiętać. Ponieważ trudno mi jest co miesiąc, dwa, co pół roku przychodzić i mówić, potrzebuję tego, czy tamtego, czy waloryzacji wypłaty i tak dalej. Ale wyznaczyliśmy jednego spośród nas, który będzie pamiętał o tym. Wygoni pastora na urlop, kiedy widzi, że pastor jest zmęczony. Zapyta, jak się masz. Tak? To, o czym mówiliśmy. Zapyta o jego kondycję. Ale też powie, pastorze, jako rada, jesteśmy wdzięczni Bogu za ciebie. Fajnie dajesz radę. Same rzeczy się nie wydarzą. Mam nadzieję, że odbieracie to w taki naprawdę szczery sposób. Nie na zasadzie próżny facet przyjechał, wam opowiada. Ja naprawdę nie musiałem pracować w kościele. Mi kościół żadnej łaski nie zrobił, że mi daje to czy tamto. Bo ja jestem pasjonatem i tak bym to robił. Ale wielu ludzi o swoich prawach należnych apostołom nie powie. Kończąc, powiem tak. To po ludzku się opłaci. I po Bożemu. Bo Biblia mówi, kto przyjmuje proroka, otrzyma nagrodę proroka. Kto przyjmuje męża Bożego jak męża Bożego, sam zostanie wywyższony i otrzyma nagrodę męża Bożego. Według zasady, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kończąc jeszcze raz, dziękuję wam. Kończąc i ten etap, i tą naszą sesję, przywództwo jest bólem. Czasami w tym przywództwie jeszcze jedna rzecz. Będziemy czuli się samotni. Ktoś kiedyś powiedział, że służba pastorska jest skazana na samotność. W ogóle służba lidera jest skazana na samotność. Im wyżej, tym bardziej samotny się czujesz. Ja chyba nie chcę się z tym do końca dzisiaj zgodzić. Tak, nie każdy nas rozumie. Nie każdy będzie rozumiał ciebie. Jeżeli jesteś liderem jakiejś grupy muzycznej, liderem grupy domowej, czasami będziesz czuł się w tym wszystkim samotny. Dlatego liderzy w Kościele muszą się organizować w bliskie relacje. Musicie tworzyć ze sobą taką kulturę rodziny, atmosferę rodziny. Dlatego, że wtedy wy siebie najbardziej rozumiecie. Czasami ponarzekacie, czasami popłaczecie, czasami się razem pomodlicie, ale musicie tworzyć tą tkankę przywódczą w Kościele, która nie jest ciałem korporacyjnym, ale jest rodziną. Wiecie, ja przez wiele lat budowaliśmy bardzo mocną organizację Kościoła i ja mówię stop, bo zamieniamy się w korporację. Jesteśmy świetnie zorganizowani, ale my myślimy tylko o zadaniach. I zatrzymaliśmy się w połowie drogi i mówimy, zacznijmy o sobie myśleć, mam na myśli liderów, jako rodzina. Jako ci duchowi rodzice odpowiedzialni za te wszystkie niemowlęta. Jako mama, tata, wujek, ciotka. I to mocno nas zmieniło. Zaczęliśmy bardziej siebie rozumieć, bardziej mniej się obrażaliśmy. Zaczęliśmy tworzyć bliskie więzi i naprawdę w końcu, to wiecie, to jest paradoks, ale naprawdę siebie polubiliśmy. Bo ludzie w Kościele muszą siebie lubić. Kiedy jesteśmy skoncentrowani jako liderzy tylko na zadaniach, a mało na ludziach, tracimy ten element rodziny. Ten element bliskości. Zadanie jest wykonane, ale my nie czujemy, że jesteśmy ze sobą. Więc musieliśmy się zatrzymać. Zaczęliśmy spędzać więcej czasu nawet na spotkaniach liderskich, jedząc coś ze sobą. Zamawialiśmy jakieś jedzenie, czasami pojedliśmy i nic nie zrobiliśmy, tylko żeśmy jedli 2 godziny. I to też było okej. Czasami jedliśmy godzinę, a drugą godzinę coś robiliśmy jako liderzy. A potem zastanawiałem się, jak nadać znaczenie moim liderom i wpadłem na taki pomysł, ponieważ wiem, jak niesamowitą odpowiedzialność niesiecie. I stworzyliśmy coś takiego w Kościele jak, Dzień Wdzięczności, tak to nazwaliśmy. I zawsze na początku roku robimy nabożeństwo, na którym okazujemy wdzięczność i szacunek liderom Kościoła. Członkowie ich grup robią jakieś prezenty. Oczywiście kubki też się zdarzają, ale coraz mniej. Ale robią jakieś prezenty, kupią czasami jakiś właśnie taki bon do restauracji, idź z mężem, zjedźcie sobie fajną kolację. I wiecie, to jest nabożeństwo, w którym Bogu dziękujemy za tych liderów. Jest tylko jedna gwiazdka, że to, wiecie, ja to wymyśliłem, więc stwierdziłem, kurczę, jeszcze pomyślą, że wymyśliłem to dla siebie, więc gwiazdka w tej całej historii jest taka za wyjątkiem pastora. To znaczy, to nie jest nabożeństwo dla mnie, bo ja go nie potrzebuję. Więc tam nie ma jakby tej przestrzeni, że oni mi tam jakieś, wiecie, hołdy oddają i w ogóle. Nie, nie. Chcecie to kiedy indziej, macie tysiące innych okazji, możecie mi okazać jakiś szacunek i tak dalej. Ale na koniec roku, w czerwcu, robimy święto wolontariusza. To z kolei jest nabożeństwo, w którym dziękujemy Bogu za wszystkich, liderzy dziękują za wszystkich wolontariuszy. Czyli tam ludzie z Kościoła dziękowali liderom, a pod koniec roku szkolnego liderzy dziękują wolontariuszom. I robimy wtedy takie olbrzymie party, znaczy bankiet po nabożeństwie. Przygotowujemy, wiecie, taki olbrzymi szwedzki stół, masę jedzenia i wszyscy wolontariusze, oczywiście to jest zawsze stres, żeby kogoś nie pominąć, otrzymują taką nalepkę, kobiety otrzymują nalepkę w postaci księżniczka o sercu sługi, a faceci otrzymują książę o sercu sługi. I wszyscy z nalepkami są jako pierwsi zaproszeni na takie spotkanie. To jest spotkanie dla nich, oni przychodzą, jedzą, rozmawiają, bo przywództwo jest bólem. I musimy im powiedzieć, że doceniamy to, że są z nami, pomimo że czasami boli. Łapiecie? Że z jednej strony my jako liderzy opowiadamy trochę o tych prawach wszystkich, tu, o których powiedziałem, ale to jest sprzężenie zwrotne. Pastorzy dbają o trzodę, ale trzoda też troszczy się w pewnym sensie o swoich pastorów. Kościół rozwija się, jest zdrowy. I nikt w takim kościele na pewno się nie zabije z powodu tego, że presja, że stres, że jakieś, wiecie, nieprzyjemne rzeczy. Otworzyłem przed wami serce, mam nadzieję, że to doceniacie. Chciałem być jak najbardziej szczery. Co ktoś sobie pomyśli, to już ja na to nie mam wpływu. Generalnie mam to gdzieś, ale uważam was za ludzi mądrych i rozważnych. I wiem, że wspólnie razem możemy naprawdę bardzo wiele zrobić. Wierzę, że Kościół tu na wschodzie jest pod dobrym przywództwem Władka, waszych pastorów. I cieszę się, że zaufaliście mi na tyle, żeby przyjechać i być i rozmawiać o pewnych rzeczach. To nie jest tak, że to jest jakiś jedynie mozuł i tragedia. To naprawdę jest ekscytujące. Natomiast musimy brać całą prawdę o tym wszystkim i wtedy to nabiera dopiero takiego zdrowia, takiej pełni, kiedy pokazujemy to z każdej strony, mówimy o wszystkim. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że poświęciliście swój czas. Naprawdę to nie jest kurtuazja. Ja się czuję zaszczycony, nawet taki niegodny, że aż tyle ludzi przyjechało. Co prawda mniej niż ostatnio, ale to zakładam, że inne przyczyny niż to, że tego. Także bardzo wam dziękuję. Wracajcie do domu szczęśliwie. Pewnie jeszcze coś zaśpiewamy, Władek coś powie. Chylę czoła nisko. Jeszcze raz dziękuję, wierzę, że odebraliście to właściwie. Niech Bóg was błogosławi. Idźcie, ofiara spełniona.
Super. Dzięki bardzo. Usiądźcie jeszcze na moment. Już zaraz poproszę grupę uwielbienia. Zaśpiewamy pieśń, oddamy chwałę Bogu i tym się, tym akcentem zakończymy. Rozjedziemy naszych zborów. Jestem Bogu wdzięczny za to, że zechcieliście przyjechać. Arkowi, że przyjechał tyle drogi. Dziś jeszcze wraca. W modlitwie powierzymy go Panu, by bezpiecznie mógł wrócić. My także do naszych zborów. Przekazujcie jutro gorące pozdrowienia od nas wszystkich, od okręgu. Błogosławcie swoje kościoły. Ja was błogosławię. To przywilej wam służyć. Radość, czasami ból, ale w większości jest radość i przywilej. Naprawdę na wschodzie tutaj mamy dobry klimat i fajne rzeczy się dzieją i będą się działy jeszcze lepsze, szczególnie po dzisiejszych też wykładach. One będą dostępne, aczkolwiek Agnieszko, tam z tyłu przy stole, czy słyszysz mnie? Tu było jedno zastrzeżenie, zaraz powiem, jest wyświetlenie, gdzie one będą, ale było zastrzeżenie, żeby w tym czwartym wykładzie było tam fragment wycięty. Zróbcie to, bo jeżeli nie, to ja bym musiał te wykłady przejąć, zrobić to i umieścić na stronie okręgowej, czy tam Facebooku okręgowym, ale będą dostępne na stronie Kościoła Oaza tutaj za kilka dni gdzieś, w przyszłym tygodniu, spokojnie. Zróbcie sobie zdjęcie, ja poinformuję na Facebooku okręgowym, gdzie będą dostępne i wykorzystajcie to, gdy chodzi o liderów w waszych kościołach. Niech przesłuchają, ja zachęcę innych, żeby wysłuchali, żeby korzyść była większa niż tylko ta, która tutaj jest, że w tym gronie się spotkaliśmy. Bóg jest dobry, On ma dobre rzeczy dla nas. To, co lepsze jest przed nami, to, co najlepsze jeszcze jest przed nami. Dziękując za to dobre, co już za nami jest, a przez ten ból i doświadczenia, które przechodzimy, niech to będzie nasieniem na te lepsze rzeczy, jak jest mowa o krwi przelanej różnych osób prześladowanych, że to jest nasienie dla zbawienia nowych, kolejnych osób. Tak więc na koniec powstańmy, podziękujmy Bogu, zapraszam was, poprowadźcie nas w uwielbieniu. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za ten czas. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, że Ty mówiłeś do nas. Panie, wrzuciłeś różne myśli do naszych serc, nad którymi obojętnie nie możemy przejść. Duchu Święty, pomóż nam
je przemyśleć, przemodlić i zastosować w naszym życiu, w naszych kościołach. Stosownie do miejsca, do ilości ludzi, Panie, do potrzeb, jakie są w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, że nasz drogi brat przeżył różne rzeczy i dzieli się dziś sercem. Panie, to nie jest suchy wykład, ale dzieli się swym doświadczeniem. Panie, i niech Ty wynagradzaj im to. Jemu wynagradzaj, drogi Ojcze. I to błogosławieństwo niech spływa także na nas, na cały Kościół w Polsce. Błogosławimy nasz Kościół, inne społeczności. Polska potrzebuje Ciebie. Chcemy być zdrowymi i silnymi. Tobie cześć, Tobie chwała, uwielbienie. A teraz chcemy śpiewać, Panie, i chwalić Ciebie, kończąc takim akcentem. Godzien jesteś chwały, cudowny nasz Panie. Amen, halleluja. Osłona Twojej świętej krwi niechaj jest ponad nami. O to Cię prosimy. A dzień jutrzejszy niech Twoja chwała wstępuje i moc na nasze zgromadzenia w całym naszym kraju. O to Cię prosimy. Amen. Podziękowania dla Was, pozdrowienia zabierzcie do kościołów i podziękowania na ręce pastora za udostępnienie obiektu. Wam, grupo uwielbienia, za prowadzenie z uwielbieniem. Sprawami dziękujemy Wam, że kolejny raz przy tym wydarzeniu mogliśmy tutaj być i znowu kiedyś będziemy. Amen.